I zakończył swoją piosenkę Phil Collins tak nagle. Przerwał dlatego, że wie, że za chwilę premiera studia w Wilnie, studio Wilno, Ewa Szturo, Agata Antoniewicz, Damian Finer są już gotowi. No to skoro są gotowi, to proszę trzymać kciuki. To jest absolutna premiera. My trzymamy kciuki i czas rozpocząć przygodę ze studiem Wilno.
Dalekie Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lup.
Studio Wilno.
Dzień dobry, o poranku. Witamy w premierowym wydaniu, tu Studio Wilno, a z wami przed mikrofonem Agata Antoniewicz
i Ewa Szturo.
Nadajemy ze szczególnego miejsca, bo z hospicjum Michała Sopoćki, w którym się żyje. Za oknem mamy piękną pogodę. Czy do was również po wiosennym ociepleniu nieoczekiwanie zawitała zima, jak u nas kilka dni temu? I by się wydawało, że znów mamy zimę. Ale miejmy nadzieję, że to jednak przelotny chłodek i niedługo będziemy mogli w pełni się cieszyć promieniami wiosennego słońca. W Wilnie mamy godzinę 9:15 i zaczynamy naszą audycję.
Wileńskim okiem.
Naszym dzisiejszym gościem jest dziennikarz Kuriera Wileńskiego Rajmund Klunowski.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Który w tym roku brał aktywny udział w wyborach samorządowych do Rady Miasta Wilna. Panie Rajmundzie, jak będzie wyglądała koalicja w Wilnie po wyborach samorządowych w chwili obecnej? Jak pan by to prognozował?
Chociaż wybory samorządowe zakończyły się już 2 tygodnie temu, to tak naprawdę ostateczna postać samorządu nie jest jeszcze znana. Wynika to w znacznej mierze z różnic programowych, jakie zaszły w ciągu tych 4 lat. Wiąże się to także z tym, że przykładowo nastąpił rozłam w Związku Liberalów Litwy. Sam Związek Liberalów Litwy został na marginesie życia politycznego Wilna, natomiast mer, który wcześniej był właśnie przedstawicielem, nawet przewodniczącym Związku Liberalów, a obecnie startował z własnego pseudospołecznego komitetu wyborczego Remigius Simasius, ma odrobinę inny program, który tak naprawdę nie dla wszystkich partii może być egzystencjalnie do zaakceptowania. Wiąże się to z tym, że część partii, jak chociażby dotychczas pozostająca w koalicji samorządowej z Simasiusem, Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Chrześcijan Rodzin odwołuje się do wartości chrześcijańskich, a sam Simasius zapowiada, że będzie promować LGBT, także wprowadził radnych z tego środowiska i tutaj już pojawia się pierwszy potencjalny konflikt programowy.
Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie takie mam do pana, bo pan również działa aktywnie w litewskiej polityce. Jak w chwili obecnej wygląda tak zwana dyrektywa unijna Akta 2 według litewskiej polityki?
To znaczy, ona wygląda na dobrą sprawę tak samo w całej Europie. Przyjęta przedwczoraj przez Parlament Europejski dyrektywa o prawach autorskich na wspólnym rynku cyfrowym, bo tak się ta dyrektywa nazywa w całości, jest tak naprawdę instrumentem bardzo niebezpiecznym, który w ciągu 2 lat powinien zostać wprowadzony do prawa krajowego i tutaj są bardzo duże obawy obrońców praw człowieka, obrońców wolności słowa, dlatego że owa dyrektywa zawiera 2 artykuły wzbudzające szczególne kontrowersje, ale nie są to jedyne zastrzeżenia, czyli artykuł 11 i 13, który już teraz po procedowaniu stał się 17, czyli jeden z nich wprowadza w skrajnej interpretacji tak zwany podatek od linków, więc zacytowanie materiałów z innych źródeł będzie należało zapłacić. I drugi tak naprawdę stwarza przesłanki do wprowadzenia prewencyjnej cenzury w internecie, która byłaby motywowana przede wszystkim prawami autorskimi. Ale nie tylko, bo tak na dobrą sprawę już teraz widzimy, że duże portale społecznościowe, Facebook, Twitter, prowadzą cenzurę ideologiczną i tak naprawdę byłby to dalszy krok do ograniczenia wolności wypowiedzi w internecie.
Dobrze, chciałam się dowiedzieć również, czy, bo magazyn Kuriera Wieleńskiego również posiada swój portal. Dobrze rozumiem?
Tak,
będzie to w jakiś sposób dotyczyło również waszego portalu?
Tak, posiadamy portal pod adresem kurierwileński.lt i co prawda znakomita większość materiałów, które u siebie publikujemy, to są materiały własne, ale także mamy sporo obaw dotyczących nowej dyrektywy, bo wiąże się to też z materiałami ilustracyjnymi, z promowaniem naszych treści chociażby na Facebooku i innych tego typu rzeczy, bo dyrektywa unijna wprowadza przesłanki do stworzenia automatycznych mechanizmów filtrujących, więc nie ma gwarancji, że na przykład nasze treści, które są treściami oryginalnymi, autorskimi, nie zostałyby po prostu przez jakiś automat ocenzurowane. A jednak mniejsze media, mniejsze firmy mają mniejszą firmę przebicia niż wielkie koncerny. I to jest skandal, że kolejna dyrektywa unijna jest tworzona tak naprawdę pod wielkie korporacje i tłumi drobną przedsiębiorczość.
Dobrze, teraz troszeczkę, jeżeli już zaczęliśmy mówić na temat magazynu Kuriera Wieleńskiego, chciałam się dowiedzieć, co planujecie w nowym wydaniu magazynu.
Nowe wydanie magazynowe Kuriera Wieleńskiego, które będzie dostępne już w najbliższą sobotę, zaoferuje czytelnikom dużo ciekawych rzeczy. Jedna to jest bardzo bogata fotorelacja z kabaretonu Studnia, więc jeżeli ktoś będzie chciał mieć swoje zdjęcie wydrukowane i jako pamiątkę, to rzeczywiście powinien kupić wydanie magazynowe Kuriera Wieleńskiego. Także wywiad z jedną z wschodzących gwiazd polskiej muzyki popularnej i najbardziej medialny temat, jak na Litwie kupić rewolwer. Wbrew pozorom nie namawiamy do tego, ale wyjaśniamy, jakie są zawirowania prawne i z czym się wiąże posiadanie broni na Litwie.
Świetnie, bardzo się cieszę, że zdjęcia i fotorelacja będzie się ukazywała w Kurierze Wieleńskiego. Dzisiaj będziemy również mieli gości ze studni, którzy zabiorą głos odnośnie danej imprezy. A chciałam jeszcze się u pana dowiedzieć, bo 5 kwietnia jest zaplanowana wizyta premiera Mateusza Morawieckiego. Jakie nadzieje i oczekiwania wiąże pan w związku z tą wizytą?
Swoje nadzieje będę wiązał, kiedy będzie znany plan wizyty. Duże nadzieje wiążą natomiast polscy przedsiębiorcy, którzy przy poprzedniej wizycie mieli zaplanowane spotkanie z panem premierem. Niestety zostało ono zakłócone przez zawodowych polityków i chcieliby, żeby tym razem do czegoś takiego nie doszło.
No to super, będziemy mieli nadzieję, że jednak do spotkania przedsiębiorców z premierem Mateuszem Morawieckim dojdzie. A dla pana bardzo dziękuję za udział w naszym programie. A naszym gościem był Rajmund Klonowski, dziennikarz magazynu Kuriera Wieleńskiego.
Dziękuję i życzę dobrego dnia.
Dziękuję.
No i tak właśnie widzimy świat naszym wileńskim okiem. Teraz zapraszam na muzyczną chwilę wytchnienia. Queen, Bohemian Rhapsody.
Bardzo się cieszę, że naszym dzisiejszym gościem w Studio Wilno jest dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Panie dyrektorze, dokładnie 8 marca odbyła się wystawa pod tytułem Ambasador RP w Japonii, Tadeusz Oromer i żydowscy uchodźcy wojenni na Dalekim Wschodzie. Niech pan opowie kilka słów o danej wystawie, skąd się narodził dany pomysł i co sobą przedstawia wystawa?
Wystawę otworzyliśmy rzeczywiście 20 marca w Muzeum Sugihary w Kownie. Jest to pierwsza wystawa tutaj na Litwie, która przedstawia w taki dosyć kompleksowy sposób postać ambasadora Tadeusza Romera i jego związki z konsulem japońskim w Kownie, Kyune Sugiharą, który jest doskonale znany nie tylko na Litwie, ale też w Polsce i na całym świecie. Z racji na to, że wystawiał on tysiącom żydowskich uchodźców wizy tranzytowe, które pozwoliły im uciec z objętej II wojną światową Europy. Mówi się bardzo intensywnie o działalności konsula Sugihary, natomiast nikt nie mówi, ani w Polsce, ani na Litwie, ani w Japonii, ani na całym świecie, o tym, co działo się z tymi uchodźcami po przybyciu do wybrzeży Japonii. A warto podkreślić, że zostali oni tam objęci kompleksową opieką polskiej ambasady i ambasadora Romera. I to był właśnie ten cel, który przyświecał nam, żeby taką wystawę stworzyć, bo to jest wystawa przygotowana specjalnie na nasze zamówienie. I pokazać ją najpierw na Litwie, a potem w kolejnych miejscach, bo planujemy także pokazanie tej wystawy i w Japonii, i w Kanadzie, gdzie żyją jeszcze potomkowie ambasadora Romera. I chcemy ją także pokazać w Polsce.
Bardzo się cieszę i chciałam w ogóle troszkę wrócić do postaci Tadeusza Romera, bo był on bardzo znanym dyplomatą i chciałam zapytać w ogóle o Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. Była to jego inicjatywa. Czy mógłby pan się odnieść do danej kwestii?
Może powiem parę słów o samym ambasadorze Romerze, bo jego życiorys też jest warty poznania. Sam ambasador Tadeusz Romer urodził się w 1894 roku w Antonoszu. To była wówczas gubernia kowieńska. Obecnie jest to wieś pod Rakiszkami. W wieku 23 lat został osobistym sekretarzem Romana Dmowskiego w Paryżu, a potem zaczął już karierę dyplomatyczną. Pracował w polskim poselstwie w Paryżu, potem w Rzymie, był ambasadorem we Włoszech, był ambasadorem w Portugalii, został pierwszym polskim ambasadorem w Japonii w 1937 roku, a po zakończeniu tej misji trafił do Szanghaju, był potem ambasadorem w Związku Radzieckim w 1942 roku, specjalnym wysłannikiem polskiego rządu na Bliskim Wschodzie, zajmował się pomocą uchodźcom na Bliskim Wschodzie i został także ministrem spraw zagranicznych w rządzie na uchodźstwie w Londynie. Także życiorys rzeczywiście niezwykły, wybitna postać polskiej dyplomacji, która też łączy i Polskę, i Litwę. I rzeczywiście wspomniała pani o Polskim Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny, który ambasador Romer wraz ze swoją żoną Zofią założył w Japonii. Ten komitet miał na celu zorganizowanie pomocy zarówno finansowej, jak i medycznej, socjalnej, bo uchodźcy nie mieli ani funduszy, nie byli objęci opieką zdrowotną w Japonii, nie mieli gdzie mieszkać, więc ambasador Romer wspólnie ze swoimi współpracownikami kompleksowo otoczył ich opieką.
Wracając do stosunków polsko-litewskich i do naprawy danych stosunków, prawie 2 lata temu odbył się pierwszy dialog polsko-litewski, czyli takich rozmów bez emocji, który miał jakiś rozdźwięk tutaj na Litwie i w chwili obecnej jest kontynuacja danego cyklu. Co się planuje omówić tym razem? Co było umówione tym razem podczas danego dialogu?
Rzeczywiście rozpoczęliśmy ten cykl pod nazwą Bez emocji, polsko-litewski dialog o w grudniu 2017 roku w Wilnie. Zorganizowaliśmy wtedy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej dużą konferencję poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Wzięło w niej udział 14 ekspertów i z Polski, i z Litwy. Ekspertów od różnych spraw. Zaczynając od języka politycznego Józefa Piłsudskiego, przez jego działalność wojskową, poprzez dyplomację, Litwie po związki rodziny Piłsudskich z Litwą. Rzeczywiście ta konferencja, która zgromadziła w ciągu dwóch dni ponad 200 osób, 200 uczestników, pokazała, że możemy spokojnie już zacząć te rozmowy bez emocji pomiędzy Polakami a Litwinami. No, Józef Piłsudski jest postacią na Litwie ocenianą raczej negatywnie, natomiast chcieliśmy tą dyskusją pokazać naszym litewskim przyjaciołom, że to jest postać, która zasługuje na uwagę i na uznanie. Wtedy też pojawiły się słowa, że Józef Piłsudski ocalił Litwę przed radziecką agresją w 20 roku. Rzeczywiście tak było. Potem to też pojawiało się w litewskich mediach. A w ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy drugą dyskusję z cyklu Bez Emocji w Kownie. Tym razem była ona poświęcona polsko-litewskim stosunkom w okresie międzywojennym, dwudziestolecia międzywojennego. Jest to okres, który również jest bardzo emocjonalnie postrzegany przez Litwinów, ale też przez Polaków. To był okres, w którym Polska i Litwa nie utrzymywały oficjalnych stosunków. To oficjalne nawiązanie stosunków odbyło się dopiero w 1938 roku, czyli 20 lat po odzyskaniu przez Polskę i Litwę niepodległości. I też chcieliśmy porozmawiać o tym bez emocji, przedstawić, jakie były okoliczności tego 1938 roku nawiązania stosunków dyplomatycznych, bo to, o czym wszyscy wiemy, czyli ultimatum, które rząd polski wystosował do Litwy 17 marca, to był tylko jeden z kilku powodów czy czynników, które spowodowały nawiązanie tych stosunków. Także zaprosiliśmy litewskich i polskich historyków o tym, żeby podyskutowali w Kownie, a przy okazji też odsłoniliśmy tablicę pamiątkową na budynku, w którym się mieściło przed wojną polskie poselstwo.
Również, na ile pamiętam, to się ukazała chyba publikacja dwujęzyczna. Jaki miała tytuł?
Ta publikacja nosi tytuł 1938, Najciemniejsza noc jest tuż przed świtem. Jest to polsko-litewska publikacja popularno-naukowa, o napisanie której poprosiliśmy polskich, litewskich młodych historyków, Dominika Wilczewskiego, redaktora Przeglądu Bałtyckiego, i Simona Sejazawite, który jest doktorantem na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Ta publikacja jest dostępna na stronie Instytutu Polskiego dla każdego, na stronie lękukultura.lt w zakładce do pobrania. Zachęcam do jej pobrania, bo jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa i zawiera też bardzo wiele ciekawych zdjęć, materiałów archiwalnych, dokumentów z tego okresu.
I jeszcze chciałabym poprosić o kilka słów odnośnie prezentacji dzienników Michała Romera, która się odbyła tutaj w bibliotece Martinasa Masvidasa. Jest to dzieło jego osobiste, tak? Jak pan postrzega w ogóle wkład Michała Romera w kontekście relacji polsko-litewskich?
No, Michał Romer to też jest postać, która jest zupełnie nieznana w Polsce. Tutaj na Litwie Romer jest znany o tyle, o ile. Jest to twórca litewskiego systemu konstytucyjnego, wybitny prawnik, rektor Uniwersytetu w Kownie w okresie międzywojennym. Romer pisał swoje dzienniki przez 34 lata codziennie, drobnym druczkiem. Są to dzienniki pisane w języku polskim, co też dziwi wielu naszych litewskich rozmówców. I w tych dziennikach opisywał on rzeczywistość, która go otaczała tutaj na Litwie, w Wilnie, potem w Kownie. Jest tam bardzo wiele ciekawych obserwacji. I też warto podkreślić, że Romer to jest taka postać, która łączy Polaków i Litwinów. On sam o sobie mówił, pisał, że nie jest wyłącznie Polakiem, ani też wyłącznie Litwinem. Jest jak ostatni Mohikanin, bo kocha zarówno Polaków, jak i Litwinów. Więc dzienniki Romera ukazały się w Wyborze nakładem ośrodka Karty, Karta w Warszawie. To jest jedynie 6 tysięcy stron z 20 tysięcy stron, które Romer przez te 34 lata napisał. Dzienniki są też przetłumaczone na język litewski, wydane przez Instytut Historii Litwy tutaj w Wilnie.
Super, bardzo dziękuję panu dyrektorowi za tak obszerne przedstawienie danych spraw. Chciałabym również tutaj przywitać jeszcze jednego gościa, który też niesie swój wkład w tym razem w rozwój kultury polskiej na Litwie, a jest nim założyciel Agencji Polskiej Imprezy na Litwie, Paweł Rzemojcin. Opowiedz nam, proszę Pawle, trochę, co to za twór i jaką ma misję, wizję na Litwie?
Witam słuchacze Radia Wnet. No, Agencja Artystyczna Polskiej Imprezy na Litwie powstała z tej przyczyny, że widzieliśmy brak polskiej kultury na Litwie, a mianowicie tych, powiedzmy, wydarzeń kultury masowej, więc podjąłem się takich działań, że po prostu od 2017 roku, miesiąca października, zacząłem organizować te takie masowe wydarzenia. Tym niemniej misją nie jest tylko promować tą kulturę masową, ale kulturę szeroko pojętym stopniu. To także bajki dla dzieci i teatry, powiedzmy, koncerty młodzieżowe. Stawiamy taki też akcent na młodzież, bo jednak musimy edukować młodzież i z nią pracować. Więc powstała agencja z braku. Z braku imprez masowych, bo mieliśmy dotychczas tak, że raz na dwa lata lub na rok przyjeżdżał jakiś polski wykonawca, powiedzmy taki trochę więcej znany. A teraz mamy praktycznie co miesiąc, luty, marzec, kwiecień, mamy nie jakichś tam wykonawców, no ale mamy tych z najwyższej półki takich.
A kogo mieliście ostatnio?
Mieliśmy Eneja dla wileńskiej młodzieży z organizowaliśmy, był bardzo dobry koncert, no, Edyta Geppert, koncert roku 2018, gościliśmy Ryszarda Rynkowskiego.
Sale są wypełnione po brzegi, rozumiem, tak?
Nie zawsze, ale tak, w 90% tak, mamy wypełnione sale po brzegi i to pokazuje jeszcze raz, że ludzie chcieli tej kultury polskiej, tej kultury masowej i ona jest bardzo potrzebna.
A dobrze, a jakie jeszcze teraz planujecie, najbliższe plany na przyszłość? Kogo macie zamiar zaprosić?
27 kwietnia Krzysztof Cygowski, lider byłego zespołu Budki Soflera, koncert 2019 koncert roku, no Edyta Górniak pierwszy raz na Litwie za, powiedzmy, za prawie tych 30 lat. Nikt nie zaprosił, powiedzmy, aż tak wielkiej gwiazdy tutaj do nas na Litwę, poza Marylią Rodowicz. No.
Czyli pan odpowiada tak jakby za polepszenie stanu polskiej kultury na Litwie, tak?
Ja mogę powiedzieć tak, że ten stan kultury polskiej, jeżeli my mówimy o szeroko pojętej kulturze, on nie jest najlepszy, ale on polepsza się i on zaczął bardzo się polepszyć, to chcę pogratulować dla pana Marcina, dla dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie. Znaczny bardzo wkład jest. Także Dom Polskiej Kultury w Wilnie pełni dobrze swoją funkcję, ale ja tu chcę zaznaczyć, że jest za mało dwóch lub trzech placówek do promocji kultury. Poza tym te placówki nie mają czasami resursów tyle, ani finansowych, ani ludzkich, żeby brać się po prostu za wszystko. Więc teraz na dzień dzisiejszy ja widzę, że jesteśmy bardzo podzieleni, każdy pełni swoją funkcję i stan na pewno się polepsza i będzie się polepszał.
Bardzo się cieszę, że pan właśnie odpowiada za polepszenie stanu kultury polskiej na Litwie. Pan dyrektor Instytutu Polskiego za polepszenie stosunków polsko-litewskich. I chciałabym swoim gościom bardzo serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej audycji i za tak obszerne wypowiedzenie się na nas nurtujące tematy. Dziękuję ślicznie.
No i właśnie, naszymi gośćmi był dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Lapczyński oraz Paweł Rzemojcin, który odpowiada za kulturę polską i koncerty, a właśnie u nas w Wilnie często bywał też Zbigniew Wodecki, który właśnie dla Państwa teraz zaśpiewa, że zabierze nas na bal.
Wileński przegląd zdarzeń.
Drodzy Państwo, wczoraj świat obchodził Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji w Wilnie oraz Trokach odbywa się festiwal Idy Teatralne, organizowany przez Polski Teatr Studio. Wśród propozycji organizatorów pojawił się m.in. spektakl Kopciuszek czy monospektakl Ziuk. Jednak bardzo ważnym punktem Id Teatralnych była premiera monokomedii Kolega Mela Gibsona w reżyserii Sławomira Gaudyna z Rzeszowa. W studio gościmy dzisiaj od twórcę głównej roli tego spektaklu, a jest to Łukasz Kamiński. Witaj.
Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
Opowiedz krótko, o czym jest ta monokomedia?
Ta monokomedia jest o pewnym aktorze, który przez długie lata był głównym aktorem w swoim teatrze, w takim teatrze, może bym powiedział, na prowincji. Wszyscy go znali w tym mieście, ale po jakimś czasie, po pewnej decyzji dyrektora teatru, został zwolniony z tego teatru, no i szukał pomysłu na życie, szukał, co by tu on mógł zdziałać. No i później się okazuje, że ta decyzja niekoniecznie była taka, jaką musiałem podjąć.
Powiedz, czy trudno było wcielić się w tę postać? Odnalazłeś się w tej roli?
Myślę, że się odnalazłem. Świadczy to przede wszystkim, o tym świadczą oklaski, chyba dobre słowa po spektaklu, ale wiem, że jeszcze nad kolejnymi spektaklami będę musiał jeszcze trochę dopracować kilka elementów.
Byłeś ponad półtorej godziny sam na scenie. Uwaga widzów zwrócona tylko i wyłącznie na ciebie. Co wtedy czułeś? Jakie emocje ci towarzyszyły?
Na początku była taka minimalna trema, jak to zawsze bywa, już od kilkunastu lat też tańczę w zespole tanecznym i nawet teraz przed każdym występem mam taką minimalną tremę, bo jak mówią ludzie, że jeżeli aktor czy tancerz nie ma żadnej tremy przed spektaklem, no to już jest źle, więc zawsze lubię taki dreszczyk, ale już jak kilka minut przeszło, to czułem satysfakcję i czerpałem z tego jak najwięcej z tego występu.
Świetnie, więc jednak aktorstwo nie jest twoim podstawowym zajęciem. Wspomniałeś właśnie, że tańczysz w zespole. Czym się zajmujesz na co dzień? Jakieś hobby?
Studiuję na co dzień. Teraz akurat piszę pracę licencjacką i po tym programie pojadę do czytelni dalej tę pracę pisać. Natomiast, jak już wspominałeś, tańczę w zespole Wilia od chyba 15 lat. Też gram w teatrze, studiuję. No i udzielam się też trochę tutaj u nas z różnymi projektami.
Właśnie, wspomniałaś o projektach. Drodzy Państwo, to właśnie Łukasz w zeszłym roku z okazji stulecia odzyskania niepodległości Polski i Litwy zainicjował i dwukrotnie zorganizował polonez na, uwaga, 100 par, który został wykonany na Placu Ratuszowym w Wilnie, więc jest to osoba nie tylko wszechstronnie uzdolniona, ale też bardzo aktywna. Więc powiedz, czy w natłoku tych wszystkich zajęć znajdujesz czas, by pójść do teatru jako widz na jakiś spektakl?
Akurat dzisiaj się wybieram do teatru na spektakl, na też monodramat, patriotyczny monodramat Dziuk, który będzie też w ramach hit teatralnych organizowanych przez Polskie Studio Teatralne.
Świetnie, więc myślisz, że była to jednorazowa przygoda z teatrem, czy w przyszłości widzisz siebie na scenie jako aktor?
Ciekawe pytanie. Na pewno ten spektakl nie był wystawiony tylko na jeden raz. Jeszcze chciałbym ten spektakl kolega Mela Gibsona powtórzyć jeszcze kilka razy w Wilnie, może też poza granicami. Już mamy kilka propozycji z Polski, więc mam nadzieję, że jeszcze ta moja przygoda z teatrem trochę potrwa.
Więc dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. A słuchaczom przypomnę, że moim rozmówcą był odtwórca głównej roli monokomedii kolega Mela Gibsona, Łukasz Kamiński. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy słuchacze, nie jest to koniec tematu aktorstwa. Z nami w studio jest też grupka młodzieży z gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie. A nie są tu przypadkowo. W ubiegłą sobotę w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się już 5. edycja Festiwalu Humoru Studniówkowego, czyli inaczej Kabareton Studnia. Od 5 lat główny organizator imprezy, czyli portal informacyjny Wilnoteka, zaprasza młodzież maturalną i przedmaturalną z polskich szkół z całej Wileńszczyzny do rywalizacji o tytuł najweselszej szkoły Wileńszczyzny. Kabareton też daje możliwość wszystkim w wieku od 9 do 99 lat, jak mówią organizatorzy, do wypróbowania swoich sil w kategorii open. Mamy też właśnie przedstawicieli drużyny, która właśnie wystąpiła w tej kategorii. I właśnie z nami w studio są, przedstawcie się.
Gabriela Andruszkiewicz,
Urszula Czernis,
Ewelina Woloskowa,
Tomasz Wiśniewski.
Droga młodzieży, czy dobrze się bawiliście podczas kabaretonu?
Tak.
Oczywiście.
Tak, oczywiście, no.
No to chyba najważniejsze właśnie. Co sprawiło wam większą frajdę? Przygotowywanie programu, próby, czy już gala finalowa?
Zdecydowanie gala finalowa, bo to było takie podsumowanie naszej ciężkiej pracy, wyłożonej przez te wszystkie dni, czasami wieczory spędzone w naszej auli, grając, dopracowując swoje role.
A powiedzcie, skąd braliście pomysły na skecze? Skąd czerpiecie te żarty?
No, pisanie scenariusza zajęło nam chyba z miesiąc i szykowanie się do samej studniówki, tej szkolnej studniówki, trwało chyba ponad 2 miesiące, a potem już skracaliśmy do 15 minut na ten występ na kabaretonie.
A przyznajcie się, scenariusz waszych występów, bo to są dwie drużyny, to wasze dzieło, czy jednak nauczyciele maczali w tym palce?
No, czyli jako nasza drużyna była w kategorii open, to mieliśmy ten szkielet już chyba w 17 roku, ponieważ my to przedstawialiśmy na Dzień Nauczyciela i dla naszej tej publiczności to było no wesoło, ponieważ każdy rozumiał ten żart, ale już potem tak pomyśleliśmy, że jakby na kabaretonie to już będzie tak za poważnie i ten szkielet my no tak powiedzmy, przerabialiśmy i...
Nawet dużo razy go przerabialiśmy, również dodawaliśmy różne tam, tak to mówiąc, suchary, bo byłoby śmieszni i staraliśmy się także dodawać różne aktualie.
No i doszliśmy do wniosku, że lżej by było chyba napisać nowy scenariusz, tak, niż poprawić stary.
W naszym wypadku to nasz scenariusz napisało samo życie szkolne. Wybraliśmy dużo różnych przygód naszych ze stolówki, śmiesznych odpowiedzi naszych sprzątaczek, kucharek i naprawdę świetnie bawiliśmy się, przypominając te sytuacje, a następnie ich odtwarzając na scenie.
Jest z nami Gabriela i Tomek, którzy zdobyli tytuły właśnie najlepszej aktorki i najlepszego aktora kabaretonu. Gabriela, właśnie zagrałaś rolę białej kartki. Co to jest? Co to jest za rola?
No, biała kartka egzaminacyjna, bo każdy chyba w ciągu 12 lat czasami zastanawia się o tej kartce i o tym, jakie znaczenie ona ma dla każdego z nas, dla każdego maturzysty, dla każdego ucznia. Ja osobiście sama przemyślałam tą rolę, bo ona mnie ciekawiła tym, że jest inna i że to jest rzecz. I że muszę spróbować zrozumieć tą rzecz, ale poprzez to, jak my ją spostrzegamy, jak my ją widzimy, jak o niej myślimy i co o niej mówimy.
Tomek, a skąd u ciebie ten talent aktorski?
W moim wypadku to w ogóle z samego początku myślałem grać inną rolę, ale zamieniłem się z kolegą i wyszło, że był to dobry wybór, ponieważ koledze mojemu bardziej się podobała ta rola, którą dostał w zamian za prezydentów, a mi się bardziej podobała rola prezydentów, ponieważ można było trochę, no tak, z humorkiem do tego podejść i śmiesznie mówić i grać.
Pięknie. Myślę, że to była świetna zabawa. Matury już niedługo. Jakie macie plany na przyszłość?
No, ja osobiście chciałabym zdawać do Akademii Teatralnej. Ciekawi mnie aktorstwo, chciałabym studiować aktorstwo i może w przyszłości grać na scenie.
Ja planuję pójść na studia z zarządzania, prawdopodobnie gdzieś w Polsce lub w Anglii, Wielkiej Brytanii, ale zobaczymy, jak to będzie.
Dziękuję wam serdecznie. Moimi gośćmi byli uczniowie gimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie. Drodzy państwo, nasz program już dobiega końca. A nasze studio dzisiaj mieści się w bardzo niezwykłym miejscu. Jesteśmy w hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie i jest z nami założycielka i to wielkie serce, które właśnie tutaj napędza całą działalność tego hospicjum, siostra Michaela Rak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Ja sobie myślę, że to chyba jest historia w ogóle wszystkich hospicjów na świecie, bo nie ma chyba, nie słyszałam przynajmniej ja, żeby było hospicjum, gdzie jest w budynku hospicyjnym studio radiowe. Także dziękuję, to jest wyróżnienie i myślę, że to do historii Wilna i do historii radia trzeba bardzo mocno wpisać. Witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że właśnie tutaj mówimy, bo jeszcze nawiązałabym, jeśli mogę, oczywiście pani redaktor, oczywiście, do tego, co przed chwileczką było, bo właśnie wydarzenia teatralne na scenie właśnie też miały połączenie z misją hospicyjną, bo odbywało się wiele właśnie w przestrzeni artystycznej wydarzeń, które wspierają misję hospicjum i wszystkim zespołom, aktorom, ludziom zaangażowanym. Chciałabym teraz powiedzieć bardzo, bardzo dziękuję.
To my dziękujemy. Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejszy program. Z Państwem była Ewa Szturo
i Agata Antoniewicz z hospicjum, w którym się żyje.
A program zrealizował Damian Finer. Do usłyszenia. Znowu Studio Wilno. Naszą młodzież, która brała udział właśnie w kabaretonie studnia, ma jeszcze dla Państwa jakiś krótki żart, bo chyba o to chodzi właśnie w tej imprezie.
Proszę Państwa, prosimy przestać część samolot. Już dawno wylecieliśmy z zony turbulencji.
Młodzież przedstawiała właśnie podróż dookoła świata nauczycieli, którzy wybrali się właśnie samolotem w tę podróż. Dziękujemy bardzo i tu było Studio Wilno. Do usłyszenia.
Wilno, kiedy znów uśmiechniesz się do mnie i kiedy znów wilenki szum usłyszę u stóp. Dalekie Wilno, miasto wzgórz najdroższe ze wspomnień, zielony gród rzucony losem wrogom na lub.
Studio Wilno.
I to była premiera studia w Wilnie. Bardzo serdecznie dziękujemy Ewa Szturo, Agata Antoniewicz, Damian Finer i siostra Michaela Rak. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy, byliśmy wzruszeni. To się udało. Studio Wilno w każdy czwartek o godzinie 9.15, a o godzinie 10.00 tym razem. To jest godzina 10.04. Gabriel Garstka jest już w studio, jest już gotowy do pracy, gotowy do tego, żeby przedstawić Państwu złote przeboje z francuskiej piosenki.
Tak, czyli nie tylko, panie redaktorze, kochany, francuskiej piosenki, ale tej, która przetrwała wieki i która do dzisiaj jeszcze święci triumfy. Powtarzam, wieki. Proszę bardzo.